Pokój i braterstwo. Wprawdzie wczoraj przesłaliśmy pozdrowienia już od braci i sióstr ze zgromadzenia z Domu Spokojnej Starości w Betanii. Ale mam jeszcze jedno pozdrowienie i pozwólcie, że je przekażę. Moja żona w tygodniu rozmawiała z siostrą Ireną Skoczem z Warszawy. Ona prosiła, żeby wszystkich braterstwa tu, a szczególnie braterstwa z Białogardu serdecznie pozdrowić. Umiłowani przez Pana. Chciałbym powiedzieć coś, co będzie napomnieniem samego siebie. I będę, drodzy braterstwo, szczęśliwy, jeżeli dzisiaj po moim wykładzie każdy z was przyjdzie i do mnie powie i powie do mnie, to dotyczyło tylko ciebie, nas to nie dotyczy. Tematem moich rozważań będzie pytanie, taką podstawą do mojego rozważania będzie pytanie Pana Jezusa skierowane do uczonego w zakonie człowieka. W zakonie co napisano? Jak czytasz? Pamiętamy, drodzy braterstwo, chyba tą historię. Ona jest zapisana w Ewangelii według świętego Łukasza w 10 rozdziale. A tematowy nasz werset to 26. W zakonie co napisano? Jak czytasz? Króciutko chciałbym przypomnieć przyczyny zadania tego pytania. Bo to do Pana Jezusa przyszedł człowiek, nasze gdańskie tłumaczenie powiada zakonnik, inne tłumaczenia powiadają uczony w piśmie. I przyszedł w takiej nietypowej sprawie. Bo z jednej strony chciał o coś zapytać, ale z drugiej strony ewangelista zanotował, że on go kusił. Chciał go podejść czymś. Zadać mu pytanie, na które zdawało się jemu, ten człowiek, który chodził po ziemi izraelskiej, nie będzie mógł odpowiedzieć. Bo zapytał go: Nauczycielu, co czynię, odziedzicząc żywot wieczny? Uczony w zakonie przychodzi do naszego Pana i pyta, co ma czynić, ażeby odziedziczyć żywot wieczny? Widocznie słyszał wiele może kazań Pana Jezusa. Gdy Jezus mówił o tym, że kiedyś będzie czas, kiedy będzie życie bez śmierci, kiedy nadejdzie czas Królestwa Bożego, że nadejdzie czas, że wszyscy ludzie będą mieli społeczność ze swoim Stwórcą, Panem Bogiem. I pomyślał sobie, że jeżeli tak wiele mówisz o życiu bez śmierci, jeżeli tak wiele mówisz o Królestwie Bożym, jeżeli tak wiele mówisz, to powiedz mi. Powiedz. Jesteś mądrym? To powiedz. Czasami, drodzy braterstwo, my tak czasami się może pytamy kogoś, no jesteś, jeżeli jesteś taki mądry, to powiedz. Myślę, że w tym duchu było również zadane to pytanie. Pan Jezus nie odpowiedział na to pytanie. To ty jesteś uczony w piśmie. Ty odpowiedz na to pytanie. I w zakonie, jak napisano, co czytasz? Pan Jezus zmusza do odpowiedzi pytającego, jak, pytającego, co mam czynić. W Nowym Testamencie mamy zapisane jeszcze jedno takie wydarzenie, że ktoś przyszedł do naszego Pana i pytał Go, co ma czynić, ażeby odziedziczyć żywot wieczny. Pamiętamy, był to młodzieniec. Nauczycielu dobry, co dobrego mam czynić? Ta historia z kolei jest zapisana w Ewangelii według świętego Łukasza w 19 rozdziale. Od 16 do 22 wersetu. Co dobrego mam czynić, aby osiągnąć żywot wieczny? Pan Jezus kazał samemu jemu odpowiedzieć na to pytanie? Czy Pan Jezus udzielił młodzieńcowi odpowiedzi? Pamiętacie, drodzy braterstwo? Udzielił mu odpowiedzi. I wskazał mu na przykazania, które dotyczą stosunku człowieka do człowieka. Bo jeżeli byśmy przeczytali, to nie będziesz... Bo mówi, przestrzegaj przykazań, a rzekł mu, których? A Jezus rzekł, nie będziesz zabijał, nie będziesz cudzołożył, nie będziesz kradł, nie będziesz mówił fałszywego świadectwa, czcij ojca twego i matkę twoją i miłować będziesz bliźniego swego jako siebie samego. Ciekawą jest rzeczą, że Pan Jezus nic nie wspomina o miłości do Boga. Mówi o miłości do człowieka. I zauważmy, drodzy braterstwo, jeszcze jedną rzecz. Nie tylko nie będziesz nic złego robił, ale będziesz coś czynił więcej, bo będziesz miłował bliźniego swego jako siebie samego. Rzekł mu młodzieniec. Tego wszystkiego przestrzegał od młodości mojej. Co jeszcze mi brakuje? Czegoś mi jeszcze nie dostanie? I wszyscy, drodzy braterstwo, chyba pamiętamy odpowiedź. Rzekł mu Jezus, jeśli chcesz być doskonałym, zauważmy, drodzy braterstwo, jeżeli chcesz być doskonałym, to idź, sprzedaj majętność, rozdaj ubogim, a przyszedłszy, a będziesz miał skarb w niebie, a przyszedłszy na ślady. Odłóż ziemskie skarby. Odłóż może swój sposób rozumowania, swój sposób myślenia. Bo tobie się wydaje, chociaż Pan Jezus nie zaprzecza, że to jest nieprawda. Ty nie przestrzegałeś przykazań. Pan Jezus nie zaprzeczył. Jak gdyby postawił temu młodzieńcowi nowe warunki. Sprzedaj majątność swoją, będziesz miał skarb w niebie, przyszedł się na ślady mnie. Wróćmy na chwilę do uczonego w zakonie. Pytanie Pana Jezusa w zakonie, co napisano, jak czytasz? Czy pamiętacie, co przeczytał, co odpowiedział ten uczony w piśmie? On dobrze odpowiedział. Ale jak myślicie, drodzy braterstwo? W zakonie napisano, jak czytasz. Czy ten człowiek, który przyszedł do Pana Jezusa, miał pięciąsiąg pod pachą i otworzył i przeczytał? Nie, to było niemożliwe w tamtych czasach. On znał. W jego pamięci, w jego umyśle tkwiły przykazania, które przeczytał w księgach Starego Testamentu. Znał je na pamięć. On nie zastanawiał się, odpowiedział od razu. Przykazanie o miłości do Boga i bliźniego. Drodzy braterstwo, bardzo często mówimy, że Pan Jezus streścił 10 przykazań w jednym. Ale czy tak naprawdę jest? Czy przykazanie o miłości do Boga i do bliźniego, myślę, ono zawierało tylko, 10 przykazań zawierało tylko pewne elementy tych dwóch przykazań, które Pan Jezus, my mówimy, że streścił. Pan Jezus je połączył w jedno, one były zapisane w księgach Starego Testamentu. I zauważmy, drodzy braterstwo, ten uczony w piśmie miał umiejętność szukania wersetów, łączenia ich w taki sposób, ażeby one były z sobą w harmonii. Bo on przeczytał, będziesz miłował Pana Boga Twego z całego serca, z całej myśli, z całej duszy, a bliźniego Twego jako siebie samego. Pan Jezus go pochwalił. Dobrześ przeczytał. Kochani braterstwo, zatrzymajmy się na chwilę w naszych rozważaniach w tym momencie. Chciałbym zwrócić uwagę braterstwa na zapis listu apostoła świętego Pawła do Hebrajczyków. List apostoła świętego Pawła do Hebrajczyków. Piąty rozdział, końcowe wersety i początek szóstego rozdziału. List apostoła świętego Pawła do Hebrajczyków. Może dwa słowa chciałbym powiedzieć. Bo czasami zdarza się słyszeć, że list do Hebrajczyków nie napisał apostoł święty Paweł. Czasami ktoś próbuje udowodnić, że autorem tego listu był ktoś inny. Kiedy słyszałem takie zdanie, pomyślałem sobie, że jeżeli traktujemy Pismo Święte jako list napisany przez Boga do nas, to ten list napisany jest od Boga. Chociaż on zawsze dla mnie pozostanie listem apostoła świętego Pawła. I apostoł święty Paweł pisał do szczególnych ludzi. Pisał do braci, którzy uwierzyli w Jezusa Chrystusa. Ale myślę, drodzy braterstwo, że myślami oni bardzo często wracali do zakonu. Wracali do tego przecież, czego się nauczyli. I apostoł święty Paweł pisze tak. Albowiem mając być nauczycielami względem czasu, zasiem potrzebujecie, aby was uczono. Które są pierwsze początki mów i staliście się jakoby mleka potrzebujący, a nie twardego pokarmu. Bo każdy, co się tylko mlekiem karmi, nie jest powiadomiony mowy sprawiedliwości, gdyż jest niemowlakiem. Ale doskonałym należy twardy pokarm. To jest tym, którzy przez przyzwyczajenie mają zmysły wyćwiczone ku rozeznaniu dobrego i złego. I dalej apostoł święty Paweł pisze. Przecież zaniechawszy początkowych nauk o Chrystusie, miejmy się ku doskonałości. Nie znowu zakładając grunty pokuty od uczynków martwych i wiary w Boga, nauki o chrzcie i wkładaniu rąk i o powstaniu zmarłych i o sądzie wiecznym. A to uczynimy, jeśli tylko Bóg pozwoli. Albowiem niemożebne jest, aby ci, którzy raz zostali oświeceni i skosztowali daru niebieskiego i uczestnikami stali się Ducha Świętego, skosztowali też dobrego słowa Bożego i mocy przyszłego wieku. Gdyby odpadli, aby się znowu odnowili ku pokucie jako ci, którzy znowu krzyżują Syna Bożego i jawnie go swą mocą. Albowiem ziemia, na którą często przychodzący deszcz pije i rodzi ziele przygodne tym, które je sprawują, bierze błogosławieństwo od Boga. Lecz która przynosi ciernie i osty, odrzucona jest i bliska przekleństwa, która na koniec bywa spalona. Powiecie, drodzy braterstwo, jaki to ma związek z przeczytanymi wcześniej historiami? Myślę, że ma. Czytając słowa apostoła świętego Pawła, chyba naszą pierwszą myślą jest, co to taki ten twardy pokarm jest. Co to jest? Bo kiedy, drodzy braterstwo, ja czytam pokuta od uczynków martwych, wiara w Boga, nauka o chrzcie, o wkładaniu rąk, o powstaniu z martwych i sądzie wiecznym. Drodzy braterstwo, jak powiecie? Czy to naprawdę takie proste nauki? Myślę, że nie. Inne tłumaczenia mówią podstawowe nauki. Nie początkowe, ale podstawowe nauki. Co ten twardy pokarm w takim razie jest? A my mamy karmić się twardym pokarmem. Stałym pokarmem. Pokarmem, którego jeżeli nie będziemy spożywać, jest niebezpieczeństwo odpadnięcia. I apostoł święty Paweł pisze, że wtedy już nie pozostaje ofiara za grzech. I moje pytanie jest takie. Gdyby to było wyrozumienie tylko wyrozumienie, ten twardy pokarm, to czy ofiara za grzech, dlaczego apostoł święty Paweł pisze, że nie pozostałaby ofiara za grzech? Gdyby to tylko było i wyrozumienie tego, co napisane jest w Słowie Bożym. Zauważmy. Drodzy braterstwo, przecież w tych naukach, o których wspomina apostoł święty Paweł jako początkowe, czy jako podstawowe, i wolę to może słowo, tak naprawdę jest zawarty cały plan zbawienia człowieka. A twardy pokarm należy tym, którzy raz zostali oświeceni, którzy zakosztowali daru niebieskiego, którzy stali się uczestnikami Ducha Świętego. 14 werset 5 rozdziału w innym tłumaczeniu troszkę inaczej brzmi. Pokarm stały jest dla dorosłych, którzy przez długie jego używanie mają władze poznawcze wyćwiczone do rozeznania między dobrem a złem. Wróćmy, kochani braterstwo, do przeczytanej historii. Do pytania, co mam czynić, aby osiągnąć żywot wieczny? Uczony w piśmie od razu odpowiedział. On wiedział, od razu odpowiedział, ale z czym miał problem? Z czym miał problem? No, miłość do Boga, drodzy braterstwo, w rozumieniu tego człowieka nie podlegała żadnej dyskusji. On był wierzącym człowiekiem. On wiedział, co ma czynić, ażeby miłować Boga. Wiedział też, że ma miłować bliźniego. To dla niego też nie ulegało wątpliwości. Tylko miał problem. A kto jest? Kto jest moim bliźnim? Kto jest moim bliźnim? To było już za trudne. Chciałbym na moment jeszcze wrócić do młodzieńca, który zadał pytanie, jak osiągnąć żywot wieczny. Ciekawa, drodzy braterstwo, on nie wiedział, a czynił. Bo przestrzega i przekazań. No pyta się, których? Których ma przestrzegać? Widocznie nie był pewny, które są aż tak bardzo ważne przekazania, ażeby mógł, przestrzegając je, mógł osiągnąć żywot wieczny. Ale coś czynił w swoim życiu. Pan Jezus nie powiedział mu, że to nieprawda. No bo w naszych, drodzy braterstwo, w naszych czasami umysłach może się zrodzić pytanie, no jak można być bogatym i jednocześnie miłować bliźniego? Bliźnich? Miłować bliźniego, być bogatym? Myślę, że niewłaściwie postawione pytanie. Pan Jezus mógł mówić coś więcej. Wspomniałem już o tym. Pan Jezus wskazuje mu drogę nie tylko do żywota wiecznego, temu młodzieńcowi, ale wskazuje mu drogę do samego nieba, do nieśmiertelności, bo wymienia pewne warunki, które on musi spełnić i gdyby je spełnił, były wszelkie podstawy, żeby stał się uczniem Chrystusa i jego naśladowcą. Ale młodzieniec z tego nie skorzystał. Odszedł smutny. Kto jest moim bliźnim? Pan Jezus, pamiętacie, nie odpowiada wprost na to pytanie. Opowiada temu uczonemu w piśmie o człowieku, który został napadnięty przez zbójców w drodze z Jerozolimy do Jerycha. Któremu nie pomógł ani kapłan, ani lewita. Pomógł mu Samarytanin. Kochani braterstwo, mógłbym w tej chwili rzeczywiście skupić się nad wyjaśnieniem tej przypowieści w sposób obrazowy. Wytłumaczyć, zresztą braterstwo chyba już wiele słyszeli wykładów na ten temat. Kim był kapłan, kim był lewita, kim był samarytanin, kim był człowiek napadnięty w obrazie, napadnięty przez zbójców. Ale ja tego nie będę czynił. Nie będę udowadniał. Bo drodzy braterstwo, gdyby nie jasne i proste teksty biblijne mówiące o tym, że na drodze człowieka, który został napadnięty rzeczywiście przez zbójcę, jaki był szatan, stanął człowiek Jezus Chrystus, to byśmy nie potrafili wytłumaczyć tej przypowieści. Bo myślę, drodzy braterstwo, byłoby to mleko. Apostoł Święty Paweł pisał o twardym pokarmie. I myślę, drodzy braterstwo, że twardy pokarm wynikający z tego opowiadania dla nas, to jest nasz stosunek do drugiego człowieka. Bo zdaje się, kochani braterstwo, że łatwiej jest nam zrozumieć to, co dotyczy planu Pana Boga w stosunku do człowieka. Łatwiej przyjąć Jego obietnice jako nasze własne, jako swoje, niż odpowiedzieć sobie na pytanie, kto jest moim bliźnim. Uczony w piśmie, jak wspomniałem, nie miał problemu z odpowiedzią na pytanie, jak czytasz. W zakonie co napisano, jak czytasz? Miał problem, że być może obok niego stoi ktoś, kto nie zasługuje na to, aby był jego bliźnim. A więc jak go mogę miłować? Nie widział, a być może, że nie widział nikogo wokoło siebie. Zauważmy, kochani braterstwo, że stosunkowo łatwo pamiętamy wersety biblijne. Ale one niekiedy mogą stać się kamieniem obrażenia dla nas. Bo mamy trudności w prowadzeniu ich w życie. Jakże często pytanie, jak czytasz? W zakonie napisano, jak czytasz? Pojawia się w naszym życiu. Tylko, kochani braterstwo, czy naprawdę chcemy, żeby takie pytanie pojawiło się w naszym życiu? Bo ono się pojawia. Pojawia się wtedy, kiedy przychodzą nieporozumienia w rodzinie. Kiedy miłość małżeńska się kończy. Kiedy pojawia się wtedy, kiedy przychodzą podziały w zgromadzeniu. Pojawia się wtedy, kiedy przyjdą trudności, kiedy przychodzą doświadczenia w życiu każdego z nas. Jak czytamy? Jak czytamy, drodzy braterstwo? Jak czytam? Mogę zapytać samego siebie. Jak czytam wtedy, gdy problem jest kogoś innego? A jak czytam wtedy, kiedy problem dotyczy mnie? Problem dotyczy kogoś z mojej rodziny. Czy tak samo czytam? Wspaniale byłoby, żebyśmy zawsze jednakowo czytali. Bo byłoby to dowodem, że karmimy się stałym pokarmem. Bo chyba, drodzy braterstwo, nie zawsze tak jest. Inaczej oceniam postępowanie tych, którzy są mi bliżsi cieleśnie. Inaczej oceniam postępowanie tych, z którymi łączą mnie więzi przyjaźni. A inaczej będę oceniał postępowanie w świetle nawet Pisma Świętego, oceniał postępowanie tych, którzy są gdzieś dalej ode mnie. A już całkiem inaczej wtedy, gdy ktoś, jak to po ludzku mówimy, nadepnie mi na odcisk. I mnie to bardzo boli. w stosunku do innych jesteśmy nazbyt sprawiedliwi. Bardzo pięknie brat Tadeusz mówił to 2 tygodnie temu. Jesteśmy nazbyt sprawiedliwi. Samego siebie potrafimy usprawiedliwić. Kończąc opowiadanie o miłosiernym Samarytanie, Pan Jezus zapytał. Znowu zapytał tego człowieka: ty mi powiedz, który z tych, którzy przechodzili obok tego ubitego człowieka, był dla niego bliźnim. I myślę, drodzy braterstwo, że uczony coś zrozumiał. Bo znowu dobrze odpowiedział. Że dla tego ubitego człowieka nie był bliźnim ani kapłan, ani lewita, ale był ten, któremu pomógł. Pan Jezus zakończa rozmowę: idź i czyń tak samo. Zauważmy, kochani braterstwo, Pan Jezus daje nam naukę, że ty nie pytaj, czy ktoś cię kocha. Ty nie pytaj, czy kto jest twoim bliźnim. Czy akurat temu człowiekowi możesz powiedzieć, czy on jest moim bliźnim. Ty zapytaj, czy ty jesteś bliźnim dla drugiego człowieka. Wtedy, gdy on potrzebuje pomocy od ciebie. Kochani braterstwo, jak jest z nami? Przecież my też jesteśmy uczonymi w Piśmie. Potrafimy dać odpowiedź. Czasami bardzo szybko. Czy aby nie mamy tego samego problemu? Kapłan i lewita mogli sobie pomyśleć: przecież ten człowiek sam sobie winien. On nie wiedział, że ta droga jest niebezpieczna, że tam bardzo często napadają zbójcy, a po co szedł sam? On sam sobie winien. My nie jesteśmy w stanie mu pomóc. Przecież on musiał sobie zdawać z tego sprawę, że tego nie wolno czynić, bo on może narazić samego siebie. Ja nie mogę mu pomóc. Ja mam tysiące powodów do tego, ażeby nie uczynić tego. Zauważmy, drodzy braterstwo, że wiedza i sprawowane stanowisko nie pozwalało im pomóc temu ubitemu człowiekowi. Uczeni w Piśmie, a mający problemy albo trudności z odpowiedzią na proste życiowe pytanie. Apostoł Święty Paweł w liście do Koryntian w 15 rozdziale i 2 wersecie napisał: każdy z was niech się bliźniemu podoba ku czemu? Ku zbudowaniu. No ale jeżeli ja będę miał problem z odpowiedzią na to pytanie, kto jest moim bliźnim, to jak ja się mam bliźniemu podobać? Apostoł Święty Jakub tak napisał w 3 rozdziale, 13 i 14 wersecie. Czy jest kto między wami mądry i rozumny? Niech to pokaże przez co, drodzy braterstwo. Przez co? Niech to pokaże przez dobre postępowanie, uczynkami swymi, nacechowanymi łagodnością i mądrością. Jeśli jednak gorzką zazdrość i kłopliwość macie w sercach waszych, to przynajmniej się nie przechwalajcie i nie kłamcie przeciwko prawdzie. Uczynki, czasami tak mówimy, uczynki ludzi są złe, ale pytanie, czy nasze są dobre? Czy nasze uczynki są dobre? Z przytoczonej rozmowy Pana Jezusa z młodzieńcem wynika, że nie wystarczy przestrzegać przykazań. Trzeba uczynić coś więcej. Jest za mało wiedzieć. Trzeba coś czynić. Trudno. Drodzy braterstwo, czasami popatrzeć na innych i zobaczyć w nich bliźnich swoich. Czasami dobrze jest, ażebyśmy na tych, którzy nas otaczają, popatrzyli, na tych, którzy są wokoło nas, którzy czasami nie są w naszej społeczności, popatrzyli przez te zapisy Pisma Świętego, które mówią o tym, że Pan Jezus za wszystkich umarł. Ktoś kiedyś pewnemu zakonnikowi zadał takie pytanie: powiedz mi, dlaczego jest na świecie tyle zła? Drodzy braterstwo, czy nam nie zdarza się zadać takiego pytania? Mało tego, nie pytania, ale stwierdzenia. Na świecie jest tyle zła. Zakonnik trochę pomyślał, popatrzył na człowieka i mówi: wiesz co? Ty nie pytaj, dlaczego jest na świecie tyle zła. Ty zapytaj, dlaczego jest na świecie tyle dobra. Tylko my ludzie nie potrafimy z tego skorzystać. I odniósł to bardzo ciekawie. Odniósł to dobroci Boga w stosunku do ludzi. Kochani braterstwo, to pytanie, kto jest moim bliźnim? Myślę, że ono jest trudne w naszym życiu. I czasami trudno nam jest, drodzy braterstwo, popatrzeć na człowieka i pomyśleć o nim w ten sposób, jak już wspomniałem, że i za niego Jezus Chrystus umarł. Kochani braterstwo, inna taka trudna nauka. Chyba dla nas, żyjących w XXI wieku, to jest nauka o napominaniu. Inaczej może pouczenie. I myślę, drodzy braterstwo, że nie pomylę się, jeżeli powiem, że każdy z nas jest skłonny nauczania. To z pouczeniem i z napominaniem jest już nieco gorzej. Pouczeń nie lubimy, drodzy braterstwo. Jako ludzie nie lubimy pouczeń od czasu, gdy zaczęliśmy mieć własne zdanie na każdy temat. Ale, drodzy braterstwo, chyba nie ulega wątpliwości, że napominanie jest potrzebne. Mało tego, powiem więcej, napominanie jest konieczne. I tak myślę, drodzy braterstwo, co stało się, że ten nakaz napominania gdzieś jak gdyby zaniknął w naszej społeczności. Bo myślę, drodzy braterstwo, że trzeba mieć wielką umiejętność, ażeby napominać. I myślę, drodzy braterstwo, a zacznę od siebie, że bo i mnie tej umiejętności brakuje. Apostoł Święty Paweł pisał: napominajcie jedni drugich, póki się dziś nazywa. Pouczajcie, napominajcie. Napominajcie każdego dnia. Czy jesteśmy zdolni do napominania? Czy to przerasta nasze siły? Apostoł Święty Paweł w liście do Rzymian, 15 rozdziale i 14 wersecie, tak napisał: ja sam, bracia moi, mam pewność co do was, że i wy jesteście pełni dobroci, napełnieni umiejętnością wszelkiego rodzaju i możecie jedni drugich napominać. Możecie jedni drugich napominać. Pouczać. Inne tłumaczenie podaję. Możecie napominać, bo jesteście pełni dobroci i miłosierdzia. Kochani braterstwo, Gdybym tak zapytał, kto z was ostatnio napomniał kogoś? To znaczy co, drodzy braterstwo? Nie potrzebujemy napominania? Jakoś nikt z nas nikogo nie napomniał. To znaczy, można by powiedzieć, że jest wspaniale, bo nie potrzebujemy napominać jedni drugich. A jeżeli ktoś już kogoś napomniał, to on czy napomniał z miłosierdziem i dobrocią? Brat już tu wczoraj wspomniał. Ja powiem nieco ostrzej, że napominanie to nie wdeptanie w ziemię. Pokazanie, jak ktoś jest bardzo zły i niedobry. Ale napominanie to uczynienie wszystkiego, aby pozyskać swojego brata. I myślę chyba, że tak rozumiemy słowa Pana Jezusa z 18 rozdziału i 15 wersetu. Ciekawą jest, drodzy braterstwo, że ja, który poniosłem szkodę, na mnie ciąży obowiązek pozyskać brata. Napominać go w taki sposób, ażeby go pozyskać. Drodzy braterstwo, nie myślmy, że wszyscy okażą się tymi, którzy w żywe oczy zaprą się, będą szli w zaparte. Nawet wtedy, kiedy stawimy ich przed zbór. Bo takie chyba myślenie, drodzy braterstwo, że to i tak nic nie pomoże, sprawia, że zanika w naszej społeczności napominanie. I myślę, że, drodzy braterstwo, to jest kolejny twardy orzech, z którymi nie za bardzo umiemy sobie poradzić. Jeden z braci, kiedy wspomniałem w swoim rozważaniu w jednym zborze o napominaniu, to mi powiedział po zebraniu tak, po nabożeństwie. No spróbuj napomnieć. To za chwilę nie będzie starszym. Drodzy braterstwo, to co jest ważniejsze? Zbawienie kogoś, brata, czy moje starszeństwo? Tylko to jest trudna rzecz. I pytanie, jak czytasz, chyba i w tym temacie pozostaje często bez odpowiedzi. Bo, kochani, braterstwo, dzieje się coś zgoła innego. Coś, co zaczyna być już niebezpieczne, drodzy braterstwo, w naszej społeczności. Bo napominanie zastępujemy czym? Napominanie zastępujemy obmową. No bo myślimy sobie tak, to jest takie bardzo proste myślenie. Powiem temu bratu, to być może on odważy się i powie temu, który zawinił. Albo może, kiedy już dowie się cała społeczność, to ten może brat się ustatkuje i przestanie to czynić. Drodzy braterstwo, jest to bardzo złe. Apostoł Święty Piotr w pierwszym swoim liście, drugim rozdziale i pierwszym wersecie napisał: odrzućmy więc wszelką złość, wszelką zdradę i obłudę, i zazdrość, i obmowę. Zauważmy, drodzy braterstwo, w jakim kontekście obmowa jest postawiona. Na równi z czym? Ze złością, zdradą, obłudą. Tak wiele przecież mamy napisane na ten temat. W księgach Starego Testamentu, wtedy, kiedy Pan Bóg daje przykazanie o miłości bliźniego, to wspomina wcześniej. Wcześniej wspomina o tym, że nie obmawiaj bliźniego swego. Nie wolno ci tego czynić. Obmowa to zabranie komuś dobrego imienia. To tak naprawdę to jest zabójstwo drugiego człowieka. I to bardzo często powtarzane zdanie, które kiedyś napisał Szekspir. Jeżeli ktoś zabrał mi pieniądze, to zabrał śmiecie. Ale jeśli ktoś zabrał mi dobre imię, to sam nic nie zyskał, a mnie naprawdę biednym uczynił. I tu znowu, drodzy braterstwo, bardzo często to pytanie, jak czytasz, pozostaje bez odpowiedzi. bo znów znajdujemy tysiące usprawiedliwień. Dlaczego o czyichś winach mówimy, wolimy powiedzieć komuś innemu? Ale zauważmy, drodzy braterstwo, nie dajemy wtedy możliwości wytłumaczenia się. Nie dajemy możliwości przyznania się do winy. Czy powodem jest tego, że nie ufamy sobie nawzajem? Czy może powodem jest to, że jeżeli przyjdziemy do kogoś i nawet w duchu miłości, łagodności staramy się mu powiedzieć, że on ktoś coś złego uczynił, to boimy się, że on dopiero wtedy o nas coś powie, co on o nas wie. A niech powie. Być może się tymczasem wtedy dowiemy. I być może zmienimy swoje postępowanie. Trudno jest napominać. Ale, drodzy braterstwo, i trudno jest być napominanym. Jak wielkiej pokory trzeba, ażeby przyjąć napomnienie. A przecież o tej pokorze nawet i dzisiaj tutaj słyszeliśmy. A przecież potrafimy oddać odpowiedź na prawie każde pytanie. Myślę, że do stałego, twardego pokarmu jest jeszcze wiele. Jest to przebaczenie, ofiarowanie wszystkiego na służbę Bogu. Drodzy braterstwo, i chociaż ktoś kiedyś tak zapytał, po wykładzie jednego z braci, który mówił, że trzeba wszystko ofiarować Panu Bogu, a przyjechał najnowszym modelem Mercedesa. Ale myślę, że to nie ten sposób myślenia. Bo pytanie jest wtedy do mnie, gdybym zadał takie pytanie, gdybym tak pomyślał. To pytanie moje jest, co ja bym czynił wtedy, gdyby mi było stać na tego Mercedesa? Czy bym sobie go nie kupił? Drodzy braterstwo, zastanówmy się czasem, co mówimy. Ofiarowaliśmy Panu Bogu wszystko. I kochani braterstwo, gdybyśmy spróbowali uczynić coś takiego, wziąć gruby zeszyt i zacząć pisać w tym zeszycie, po jednej stronie pisać wszystkie wersety, które przeczytaliśmy w ciągu jednego dnia, a po drugiej stronie pisać sobie wszystko to, czym wywołaliśmy uśmiech na czyjejś twarzy, komu podaliśmy rękę, co uczyniliśmy dobrego w ciągu jednego dnia. Ciekawy jestem, drodzy braterstwo, bo tak o sobie pomyślałem kiedyś. Że być może ta jedna strona też nie byłaby pełna. Mówię to szczerze. Być może czasami by zdarzałyby się dni, że ona by była pusta. Ale myślę, drodzy braterstwo, że ta druga strona byłaby jeszcze większa. Na niej niewiele by było napisane. Czy my staramy się w naszym życiu? Czy przez napominanie? Czy przez podanie ręki? Czy przez wywołanie uśmiechu na czyjejś twarzy uczynić coś dobrego? Bo takie przecież tak powinniśmy postępować. I kochani braterstwo, miłość do każdego człowieka, miłość do swojego bliźniego, bo każdy człowiek jest naszym bliźnim. Kochani, przez Pana, jeżeli chcemy być zachwyceni aż do trzeciego nieba, tak jak apostoł święty Paweł, musimy przez stały, twardy pokarm stać się doskonałymi w naszym postępowaniu. Ktoś powie, to jest niemożliwe. Tak. Drodzy braterstwo, bo to jest niemożliwe. Bo jeżeli nawet w słowie potrafimy upadać, to tym bardziej będziemy upadać również w naszym postępowaniu. Intencje naszego serca muszą być doskonałe. Ale musimy dążyć do doskonałości w czynieniu dobrze, w naszym działaniu. Musimy udowodnić Bogu, że chcemy czynić dobrze. Że chcemy czynić więcej niż przestrzegać przykazań nie czyni nic złego. Apostoł Święty Paweł w pierwszym liście do Koryntian bardzo ciekawie pisze. Kiedy pisze o naszych darach, o darach, które otrzymaliśmy, i w pewnym momencie pisze, że starajcie się o te dary, ale wiecie, ja wam jeszcze doskonalszą drogę ukażę. Wspanialszą. I o czym pisze? Następny werset? Nie. Myślę, że to się wiąże z tym, ale on pisze o miłości. Następny pisze o miłości. Mówi i bardzo prosto, mówi, chociażbym miał te wspaniałe dary, które mi Bóg obdarzył, a miłości bym nie miał, to nic mi nie pomoże. Ale pamiętajmy, drodzy braterstwo, tak myślę, bo kiedy czytam ten rozdział, to zawsze na pierwszym miejscu myślę o tym, że gdybym nie miał miłości Bożej, to jestem niczym. Ale to, że Bóg okazał miłość dla mnie, to mnie zobowiązuje, aby wypracować również owoce miłości. Nie będę, drodzy braterstwo, czytał. Myślę, że to doskonale znamy. I ja zgadzam się z tym, co brat Eugeniusz powiedział wczoraj, że miłość to jest coś, czego tak do końca nie rozumiemy. Ale, bo przecież też pamiętamy o tym, że miłością to jest sam Stwórca Bóg. My staramy się Go poznać. Staramy zrozumieć się, co Bóg chce powiedzieć do nas. Ale czy tak naprawdę rozumiemy miłość? Ale kiedy apostoł Święty Paweł kończy ten rozdział o miłości, to następny jak zaczyna? Starajcie się, abyście, a najwięcej starajcie się, abyście prorokowali. Zauważmy, drodzy braterstwo, pewne etapy. I to, co odczytałem z listu apostoła świętego Pawła do Żydów, że jeżeli chcemy wyjść na wyższy poziom, to musimy najpierw karmić się twardym pokarmem dotyczącym naszego życia. Jeżeli to potrafimy, jeżeli dojdziemy do pewnego stopnia tej doskonałej miłości, to Pan Bóg nam objawi wyższe rzeczy. I będziemy stopniowo zachwyceni, czy do pierwszego, czy może do drugiego. Może ktoś z braterstwa powie, że to niemożliwe. Ja myślę, że jeżeli dla apostoła świętego Pawła było możliwe, to i dla nas jest możliwe. Ktoś kiedyś powiedział, kto przestaje dążyć, aby być najlepszym, ten przestaje być w ogóle dobrym. Kochani braterstwo, miejmy się ku doskonałości, bo otrzymaliśmy deszcz boskich błogosławieństw. Pan potrzebuje od nas, abyśmy przynosili owoce jak ziemia, która otrzymuje literalny deszcz. Znając podstawowe nauki o Chrystusie, miejmy się ku doskonałości. I to, co powiedziałem, że jeżeli dojdziemy do kresu, do doskonałej miłości, wtedy nie będzie trzeba ani napomnienia, wtedy z miłością będziemy patrzeć na swoich bliskich, na swoich bliźnich. Wyciągniemy pomocną dłoń wtedy, kiedy będzie zachodziła tego potrzeba, zauważając potrzeby innych. I wtedy, drodzy braterstwo, myślę, że będziemy innymi ludźmi. Przeczytałem kiedyś taki wiersz, bo my, drodzy braterstwo, i chyba już ja też powolutku zaczynam się zaliczać do tych, którzy są 10 lat w prawdzie. I kiedy tak patrzę na siebie i czasami zastanawiam się, spróbuję sobie odpowiedzieć na pytanie, co w moim życiu się zmieniło. Kiedyś przeczytałem taki wiersz. Można się starzeć i pięknieć zarazem. Spójrz na jedwabie, na złoto koronki, czas je przemienia w piękności azyl. A w starych drzewach ulicach, zakątkach czas tworzy piękno, jak pędzel malarza, dając mi miłość, wiarę i nadzieję, pozwalasz pięknieć, kiedy się starzeje. Drodzy braterstwo, myślę, że ciekawe słowa. Dając mi wiarę, miłość i nadzieję, pozwalasz pięknieć, kiedy się starzeje. Jeżeli, drodzy braterstwo, potrafimy żyć, to myślę, że, drodzy braterstwo, będą w całym tego słowa znaczeniu odnosiły się do nas słowa, które napisał apostoł święty Paweł w liście do Koryntian. Czego oko nie widziało, ucho nie słyszało i na serce ludzkie nie wstąpiło, to Bóg przygotował dla tych, kto miłują. Ale nam to Bóg objawił. Drodzy braterstwo, zwróćmy uwagę na tą drugą część tych słów. Ale nam to Bóg objawił. Jeżeli tak by było, że nam to Bóg objawił i to nie jest przed oczami, naszymi oczami zakryte, potrafimy to zrozumieć naszym umysłem, co Bóg przygotował, bo nam to Bóg objawił przez Ducha swego, to, drodzy braterstwo, będziemy nie oczekiwać Królestwa. Będziemy do Niego tęsknić. Będziemy tak, jak apostoł Paweł, kiedy był zachwycony do trzeciego nieba, to on już nie chciał żyć. On chciał się tam znaleźć. Oby to było naszą tęsknotą, abyśmy przez tą tęskniąc tam umieli żyć, umieli patrzeć na siebie, umieli się kochać. Amen.